Rozdział 8. Dla króla Krystiana nadeszły niewesołe chwile. Leżał bezwładny w swoim pięknym polowym łożu z pluszowymi zasłonami i różnymi ozdóbkami, które w surowych polowych warunkach wyglądały dosyć śmiesznie. Muszę wstać, powtarzał zniecierpliwiony. Wstać i pobić Tillego, tak, żeby buty pogubił uciekając. Jeszcze tydzień, wasza wysokość, perswadował królewski lekarz. Wasza wysokość nie jest jeszcze dość silny. To tylko tobie się tak wydaje, zaraz wstanę. Lekarz nie ustępował. Mogę wezwać lekarza polowego, to wasza królewska mość zapyta także jego. Lekarza polowego? Tego rzeźnika sobie nie życzę. Mamy teraz nad podziw dobrego lekarza. To młody Norweg, wykształcony. Sam z nim rozmawiałem i muszę przyznać, że posiada zaskakująco rozległą wiedzę. Norweg, powiadasz? Zapytał król, który zawsze żywił ciepłe uczucia do swego drugiego kraju. W Norwegii mieszkał też najlepszy lekarz, jakiego kiedykolwiek mieliśmy, ale niestety już nie żyje. Nazywał się Tengel. To jego wnuk, wasza wysokość. Król poruszył się gwałtownie, lecz ostry jak cięcie noża ból w głowie zmusił go do pozostania na miejscu. Au! Och nie! Opadł z powrotem na poduszki. Sprowadzić go natychmiast! Chcę poznać tego chłopca. Jego wysokość mruczał zadowolony. Wnuk pana Tengela. Zdumiewające. Minęło trochę czasu, nim Tarjaj dotarł ze szpitala polowego do królewskiej kwatery w Nienburg. Osobisty lekarz króla zaprezentował młodego przybysza. Tarjaj Lind, z Ludzi Lodu? Powtórzył król. Nigdy nie miałem przyjemności spotkać twego dziadka, czy może raczej miałem szczęście, że byłem zdrowy i nie musiałem go wzywać. Ale niedawno spotkałem jego wnuczkę, damę dworu mojej drogiej małżonki. Oczywiście, Cecylię. Uśmiechnął się Tarjaj. To moja kuzynka. Ona zawsze z największym szacunkiem mówi o waszej wysokości. Obaj zrozumieli to, co nie zostało dopowiedziane. Leczo Kirsten Munk mówi bez szacunku. Teraz Tarjaj mógł pokazać, na co go stać i król naprawdę musiał się trochę pomęczyć. Nawet najmniejszy palec jego wielmożności nie uniknął oględzin. Wątroba nie jest w zupełnie w porządku, oświadczył Tarjaj. Nie? Zapytał król. To coś poważnego? Na razie nie, ale jest trochę powiększona. Co można na to poradzić? Dolegliwości powstają w wyniku mocnych trunków, wasza wysokość. Wyjaśnił Tarjaj dyplomatycznie. Mruknął król. No, trudno. To będę miał kiepską wątrobę. Młody Norweg znalazł jeszcze kilka drobnych dolegliwości. Ale poza tym muszę stwierdzić, że wasza wysokość cieszy się zdumiewająco dobrym zdrowiem, biorąc pod uwagę wiek i wielkie przeciążenie pracą. To dobrze mieć taki wspaniały organizm. Blisko 50-letniemu monarsze sprawiło to wyraźną przyjemność. Ale, dodał Tarjaj surowo, lekarz waszej wysokości ma zupełną słuszność. Wasza królewska mość musi odpoczywać jeszcze przynajmniej tydzień. Tymczasem Tilly zbierze siły i oddziały Wallensteina zagrażają. Bóg wie, gdzie on już jest. To nie ma znaczenia. Zdrowie waszej wysokości jest najważniejsze. Uraz głowy może stać się przyczyną dolegliwości na całe życie, jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie do końca wyleczony. Król niechętnie wrócił do łóżka. W połowie sierpnia król nareszcie poczuł się dobrze. Natychmiast zwołał radę wojenną, energiczny i porywczy jak zawsze. Wreszcie dano sygnał do walki. Bitwa o Nienburg nie miała nigdy przejść do historii, bo była na to zbyt niepewna, niezdecydowana i zbyt mało znacząca. Walki trwały przez cały miesiąc, lecz do generalnego starcia nie doszło, tylko potyczki to tu, to tam. W końcu jednak Tilly musiał się ugiąć i król Krystian, kipiący odwagą i żądzą zwycięstwa, tropił zaciekle cofające się wojska katolickie. Lecz to właśnie pod Nienburg, jeden z potomków ludzi lodu, obciążony złym dziedzictwem, zabił pierwszego w swoim życiu człowieka. Stało się to na stoku wzgórza za miastem i zabójca z czcią przyglądał się zbroczonemu krwią mieczowi. U jego stóp leżał martwy przeciwnik. Młody człowiek wpatrywał się w krew, zafascynowany. Jego oczy lśniły migotliwie, a on śmiał się cicho. Jestem nieśmiertelny, niezwyciężony, szeptał do siebie. Naprawdę jestem jednym z nich. Półprzytomny z podniecenia, przedzierał się przez zarośla w poszukiwaniu następnych katolików. Nim zapadł wieczór, zadźgał jeszcze 5, przeważnie atakując od tyłu. A za każdym razem żółty płomień w jego oczach rozpalał się coraz bardziej. Muszkiet budził w nim niechęć, naprawdę pociągała go zakrwawiona klinga. Tak więc zły duch ludzi lodu objął w końcu władzę nad jednym z wnuków Tengela. Tego samego wieczora Jesper zaprowadził pewnego chłopca, który skaleczył się w rękę, do dużego, ponurego namiotu, w którym mieścił się szpital polowy. Na imię Chrystusa! Zawołał nagle. To przecież Tarjaj! Co ty tu u licha robisz? Tarjaj także patrzył zdumiony. Czy to nie chłopak z tajennego? Co na Boga! Radość obu była wielka i szczera. A stała się jeszcze większa, gdy Jesper przyprowadził braci młodego doktora. Długo wszyscy czterej siedzieli w szpitalu i rozmawiali, wspominając z tęsknotą dom, dopóki nie przyniesiono ciężko rannych i Tarjaj nie musiał wracać do pracy. Trzech z nich doznało uczucia spokoju dzięki temu spotkaniu. Czwarty jednak odczuwał wyłącznie podniecenie. Buzujące, pełne oczekiwania podniecenie. Tuż za południowymi granicami Nienburga, już po wyparciu oddziałów Tilliego z miasta, doszło do kolejnej potyczki. Stało się to zupełnie nieoczekiwanie w środku nocy, tak że wszyscy żołnierze króla Krystiana zostali zbudzeni przerażającymi sygnałami rogów. Tarjaj po 12 godzinach pracy w szpitalu zamierzał się akurat położyć. Musiał zmienić plany i wydać sanitariuszom polecenie, by pozostawali w najwyższej gotowości. Trond wskoczył na konia i rzucił krótką komendę swemu małemu oddziałowi. On wiedział dokładnie, co powinien robić. Jesper miotał się nieprzytomnie tam i z powrotem, nie mogąc znaleźć butów, dopóki Brandt nie powstrzymał go zdecydowanym tonem i nie podał butów, które leżały przez cały czas na widocznym miejscu. Obaj wybiegli do swojej kompanii, a serce Branda biło niespokojnie. Aleksander Paladin nie miał czasu włożyć hełmu ani pancerza. Gnał konno na czele swego oddziału. Czarne włosy rozwiewał mu nocny wiatr, a peleryna falowała za plecami. Oddział pędził za nim bez wahania, bo Aleksander był zdolnym i lubianym dowódcą. Ludzie lodu zawsze miewali takie noce, kiedy dopełniał się ich los. Jak wtedy, gdy młoda Silje znalazła Daga i Sol, a potem spotkała Tengela i Heminga zabójcę wójta. Albo gdy ich domostwa w Dolinie Ludzi Lodu zostały spalone, a prawie wszyscy mieszkańcy wymordowani, czy też noc, podczas której urodziło się to straszne dziecko, Kolgrim, co jego biedna matka przypłaciła życiem. Teraz nadeszła taka właśnie noc, gdy miały się rozstrzygnąć losy wielu z ludzi lodu. Walka długo nie ustawała. Aleksander Paladin wkrótce pożałował, że nie włożył pancerza. Wraz z małym oddziałem został wplątany w bezpośrednią walkę z katolickimi knechtami. Już zwycięstwo przechylało się na stronę ludzi Aleksandra, gdy nagle rozległ się strzał z muszkietu i margrabia szarpnął się do tyłu, czując przeszywający ból w plecach. Dwóch ludzi podtrzymało go, zanim zdążył spaść z konia. Ból trwał nadal. Walka przycichała, to znów wybuchała ze zdwojoną siłą. Głuche dudnienie armat mieszało się z trzaskiem wystrzałów i okrzykami bólu. Aleksander niczego już jednak nie słyszał. Gdy się ocknął, stwierdził, że płoną wokół niego małe, chybotliwe światełka. Umarłem, pomyślał. Czuwają przy moich zwłokach. Po chwili jednak zrozumiał, że znajduje się w namiocie szpitalnym i otworzył oczy. Czuł się taki zmęczony, tak nieznośnie wyczerpany. Czyjś spokojny głos przemawiał do niego. Mówił coś o kuli w plecach. Cecylia, pomyślał. Chyba bez sensu, bo to był męski głos. Nic go nie bolało i niczego się nie bał. Ów głęboki głos brzmiał tak uspokajająco, przynosił pociechę. Cecylia, pomyślał znowu, po czym na dobre stracił przytomność. Za miastem na polu bitwy Jesper i Brandt zmagali się z wrogami. W zamieszaniu rozdzielili się, co Jespera bardzo przygnębiało. Nie miał pojęcia o tym, jak trzeba walczyć i nie chciał nikogo zabijać. Kiedy nikt go nie widział, umknął i schronił się na pagórkowatym, porośniętym lasem terenie. Miał w każdym razie nadzieję, że nikt go nie zobaczył. Noc była dość jasna. Zamglony, szary półmrok pozwalał rozróżniać wszystko wokół, choć niewyraźnie. Na drugim końcu bitewnego pola Trond był nieustannie w ofensywie. Wydawał swoim ludziom rozsądne rozkazy, które oni wypełniali natychmiast, bowiem teraz całkowicie już polegali na jego wojskowych umiejętnościach. Brand walczył samotnie, zamknięty w sobie, zacięty, z mieczem w dłoni. Darjaj był śmiertelnie zmęczony. Ostatnia operacja, uszkodzony kręgosłup, była bardzo trudna. Zbliżał się brzask. Daleko nad horyzontem pojawił się szary strzęp światła, gdy lekarz wyrwał się nareszcie z wielkiego namiotu i schronił w małym lasku, by chwilę odetchnąć. Niezupełnie zdając sobie sprawę z tego, gdzie się znajduje, wczołgał się na niewielkie wzgórze, położył pod osłoną olbrzymiego kamienia i zasnął. Tu miał trochę spokoju od wciąż czegoś potrzebujących pomocników i pacjentów polowego szpitala. Nie wiedział, że jest doskonale widoczny z lasu po drugiej stronie wzgórza. Schronił się za tym kamieniem, by choć na chwilę uniknąć zajmowania się rannymi. Nagle obudził się i zobaczył coś, co go zdumiało. Ktoś, czy ściślej mówiąc coś, wspinało się po zboczu. Najpierw zdziwiony, potem przerażony spoglądał na potwora pełznącego w jego kierunku. Sądził, że to jakaś nieziemska bestia albo istota z ponurej baśni, najohydniejszy stwór wojny, znany mu z legend pożeracz trupów. Czarny, ogromny, o wolnych, posuwistych krokach i jakichś dziwnie falistych ruchach ramion, jakby ręce i kolana przysysały się do zbocza i trzeba je było siłą odrywać. Pochylone barki, wielkie i czarne, sterczały wysoko ponad głową, słabo widoczną pod osłoną ciemności. Darjaj nie był w stanie się poruszyć. Ja przecież żyję, chciał krzyknąć. Ja nie jestem trupem, nie zbliżaj się. Lecz nie zdołał wydobyć z siebie najcichszego nawet dźwięku. Nie, to mi się tylko przyśniło, pomyślał znowu. To Mara, zaraz się obudzę. Wyobrażał sobie, jak musi wyglądać twarz tego potwora, który podchodził coraz bliżej. Oblicze pożeracza trupów słyszał o nim, o długich, ostrych jak upiły zębach, o toczących ślinę ustach w na wpół zgniłej twarzy. Nie, to chorobliwe myśli. Obudź się, Tarja, i zbudź się z tego koszmaru. Potwór był już na wzgórzu. Rzucił się na leżącego, pochylił nad nim ciężki i zwalisty. Wtedy Tarjaj spojrzał wprost w tę twarz i zobaczył w jej mrocznej głębi parę błyszczących kocich oczu. Nie! Wrzasnął zdjęty przerażeniem. Nie, czy ty oszalałeś? Jestem przecież Tarjaj, twój brat. Co z tobą? Co ty robisz? Tak. Syknęła wstrętna postać, zrywając z siebie wielką, czarną derkę, którą przedtem ściągnęła z jakiegoś martwego konia, by ukryć pod nią twarz. Nieprzerażające oblicze pożeracza trupów, lecz całkiem zwyczajną ludzką twarz, która jednak, tak jak ją widział teraz Tarjaj, była czymś najokropniejszym na świecie. Tak, syknęła znowu wstrętna postać. Tak, ty jesteś Tarjaj, który zabrał wszystko, co powinno należeć do mnie. Dlaczego Tengel nie pomyślał, że to ja powinienem dostać skarb? Ale on wiedział, ja wiem, że wiedział. Na Boga jedynego, jeżeli to jest żart! Tarjaj wątpił jednak, czy to żart. Te oczy mogły należeć tylko do obciążonego złym dziedzictwem potomka ludzi lodu. Z żalu i obrzydzenia odczuwał ból w sercu. Gdzie masz skarby, Tarjaj? Mów i to zaraz! Gdzie ukryłeś te wszystkie czarodziejskie przedmioty? Tutaj? W namiocie? Tego nigdy ci nie powiem, wiesz o tym. Nie dostaniesz niczego. Dziadek! Oczy zapłonęły żółtym blaskiem. Mów! Bezlitosne ręce chwyciły go za gardło i Tarjaj musiał zebrać wszystkie siły, by stawić opór. Młodszy brat zawsze żywił wobec niego respekt, zdołał więc wyrwać się z jego uścisku i uskoczyć w bok. Stoczył się na łeb, na szyję po zboczu, po to tylko, by natychmiast poczuć, że ta straszna istota, która była jego bratem, znów się na niego rzuca. Gdzie to jest? Syczał napastnik. Korzeń mandragory, oddaj mi go! Oddaj mi wszystko, to jest moje, moje! W tym momencie tuż przy jego uchu rozległ się trzask wystrzału z muszkietu. Potwór szarpnął się i powoli bezwładnie osunął na brata. Tarjaj rozdygotany uwolnił się i stanął na drżących nogach. To ja, powiedział Jesper, wytrzeszczając przerażone dziecinne oczy pod zbyt długą lnianoblond grzywką. To ja wystrzeliłem z muszkietu. Dzięki, wykrztusił Tarjaj, po czym skulił się i bezradnie szlochał u boku martwego brata. Ja strzeliłem, powtarzał Jesper. Myślałem, że to jakiś katolik, który chcecie zabić, a zastrzeliłem jego, mojego przyjaciela. On także zaczął płakać. Tarjaj zdołał się opanować. Postąpiłeś słusznie, Jesper. I nie myśl już o tym więcej. Uratowałeś mnie i uratowałeś także jego przed strasznym życiem człowieka odrzuconego, pozbawionego domu, pełnego zła. Jesper jęczał. On ma takie okropne oczy, Tarjaj. Ja chcę do domu. Ktoś biegł w ich stronę, ale żaden z chłopców nie był w stanie przygotować się do obrony. Na szczęście okazało się, że to tylko Brand. Co się stało? Zapytał. Słyszałem. Przerażony spoglądał na zabitego. Dobry Boże, to przecież trąd. Ale jak on wygląda? Martwe oczy wciąż miały jeszcze jakiś matowy, żółty blask, widoczny w szarym świetle rozświtu. On był obciążony złym dziedzictwem, Brand. Dziadek wiedział, że jeden z nas jest obciążony. Cecylia mi powiedziała. Słyszała, jak babcia kiedyś o tym mówiła. Brand nie zdawał sobie sprawy, że głośno myśli. Tak, bo w naszym pokoleniu też powinien ktoś być. Tarjaj powiedział w zamyśleniu. W naszym rodzie zawsze było tak, że to ci obciążeni, ci źli, dziedziczyli czarodziejski skarb. Ale dziadek to odmienił. On chciał, żeby te rzeczy służyły ludziom, by je wykorzystywano w służbie dobru. Dlatego zabronił mi dać cokolwiek z tego Kolgrimowi i dlatego nie chciałem niczego powiedzieć naszemu biednemu, skazanemu na zatracenie bratu. Łzy znowu popłynęły mu z oczu i nic nie mógł na to poradzić. Pociągał nosem. On napadł na własnego brata. Wyjąkał znowu Jesper, który wciąż nie mógł otrząsnąć się z szoku po tym, co zrobił. Zachowywał się jak szalony. Brand zrozpaczony krzyknął głośno. Ale jak mogło do tego dojść, że on stał się taki? Wojna. Mordowanie. Krew. Powiedział Tarjaj zgnębiony. Wszystko to musiało ożywić w nim złe moce. A Trond zawsze marzył o wojnie, powinniśmy o tym pamiętać. Już wtedy coś w nim było. Podszedł do zmarłego brata i zamknął mu oczy. Gdy zniknął ich żółty blask, twarz odzyskała spokój. Z lasu wyszło kilku oficerów. Co się stało? O co tu chodzi? Nasz najwaleczniejszy młody wojownik nie żyje? Powinniście byli go widzieć parę godzin temu. Wykazywał tak niezwykłą odwagę, że pułkownik Kruse postanowił go awansować. Sam widziałem, że bezlitośnie pozbawił życia co najmniej 6 katolickich diabłów. Uff, jaka szkoda, że to się stało. Ale powinien mieć pogrzeb z wszystkimi honorami, powiedział drugi z oficerów. Jako jeden z bohaterów Nienburga. Trzej młodzi Norwegowie zrazu milczeli. Dopiero po chwili Tarjaj wyjaśnił. To jest nasz brat. Oficerowie wyrazili swoje współczucie, po czym jeden z nich wskazał na Jespera. A ten młody mięczak ściągnął hańbę na nasz oddział. Przed chwilą widziano, jak dezerterował. Nie, panie kapitanie, wyjaśnił pospiesznie Brandt. To była jego pierwsza bitwa i zniósł ją bardzo źle. Musiał się schronić w krzakach za bardzo pilną potrzebą. Oficerowie ściągnęli usta, by nie okazać rozbawienia, a Jesper uśmiechnął się niepewnie, wdzięczny przyjacielowi, że go uratował. Z największym szacunkiem zajęto się ciałem Tronda. Tarjaj zaś mógł wrócić do ciemnego i nieprzyjemnego, ogromnego i przytłaczającego szpitala polowego. Im więcej ludzi pozbawisz życia, tym bardziej będziesz podziwiany, myślał udręczony. A ktoś, kto nie chce nikogo zranić, jest odrzucany i otoczony nienawiścią. Brandt i Jesper, załamani i milczący, ruszyli z powrotem do swojej kompanii. To, co się stało, było tak trudne do pojęcia i tak nimi wstrząsnęło, że nie bardzo widzieli, dokąd idą. Nagle znaleźli się znowu w samym środku walki. Ze świstem nadleciała kula i trafiła Jespera w stopę. Chłopak zawył z bólu i przerażenia. Teraz umrę! Wrzeszczał, wijąc się na ziemi. Umieram, matko! Matko, ja chcę do domu! Cicho, chodź tu, oprzyj się o mnie i nie wrzeszcz tak, szepnął Brandt. Musimy stąd uciekać. Idziemy do szpitala, tam jest Tarjaj. Matko, ojcze, mój drogi ojcze, szlochał Jesper, kuśtykając w stronę szpitala. Ja nie chcę tu już dłużej być, wszystko jest takie okropne, nie chcę, żeby ludzie byli dla siebie tacy źli. Można zatem wyrazić to tak prosto. To, co politycy wyrażają, używając tak wielu i tak wielkich słów. Aleksander Paladin ocknął się znowu, oszołomiony, nadal zamroczony. Wciąż nie odczuwał żadnego bólu. Był dzień. Zewsząd dobiegały go jęki. Pojął, że jest w szpitalu. Zastanawiał się, od jak dawna tu już leży. Miał wrażenie, że całą wieczność. Rozpoznawał paskudny zapach, odór starej krwi, bowiem już przedtem bywał w takich namiotach. Ten jednak sprawiał wrażenie niebywale czystego, o ile mógł sądzić na podstawie tej ograniczonej przestrzeni, którą widział. Żadnych zwalonych na kupę, amputowanych kończyn, jak to zwykle w szpitalach polowych. Czuł natomiast zapach dymu, pewnie z ogniska, w którym palono wszystko, co straszne i tragiczne. Powieki wydawały się takie ciężkie, ramiona takie słabe, nóg w ogóle nie czuł. Miał niejasne wrażenie, że od czasu do czasu widzi nad sobą czyjąś twarz, przyjazną, o oczach i rysach, które jakby już kiedyś widział w jakimś innym miejscu, albo raczej które kogoś mu przypominały. Zdawało mu się, że łagodny głos mówił coś do niego, lecz on nie był w stanie odpowiadać. Teraz znowu słyszał ten głos, ale gdzieś daleko, w głębi namiotu, także nie rozumiał nic. Ponownie był bliski omdlenia. Nagle w pobliżu ktoś zaczął wołać: Tarjaj! Krzyczał rozpaczliwie. Tarjaj, chodź tutaj, ja umieram, jestem tego pewien! A tamten ciepły głos odpowiedział w języku, który Aleksander tylko częściowo rozumiał. Spokojnie, Jesper, nic ci nie będzie. Tarjaj? I naraz Aleksander odzyskał świadomość. Takie rzadkie imię jak Tarjaj. Czy to kuzyn Cecylii? Ten lekarz? Oczywiście, to przecież norweski akcent Cecylii słyszał w jego głosie. To jej twarz i jej oczy rozpoznawał, jak mu się zdawało, u młodego lekarza. Próbował zawołać. Tarjaj usłyszał i natychmiast do niego podszedł. A więc już pan nie śpi, to dobrze. Aleksander polubił tego chłopca od pierwszego wejrzenia. Nieczęsto miał okazję widzieć równie sympatyczną twarz. Jego oczy spoglądały tak sugestywnie, jakby trochę z ukosa, a usta uśmiechały się przyjaźnie. Ty musisz być Tarjaj, kuzyn Cecylii, wykrztusił ochrypłym głosem. Lekarz spojrzał na niego zaskoczony. Tak, czy pan ją zna? Ona jest moją żoną, uśmiechnął się Aleksander. Cecylia wyszła za mąż? Nie wiedziałem o tym. Spotkałem ją w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale wtedy pobraliśmy się w lutym. Nazywam się Aleksander Paladin, ale... Tarjaj nie umiał ukryć swego poruszenia. Aleksander uśmiechnął się z goryczą. Domyślam się, że ona ci o mnie opowiadała. To ty wyjaśniłeś jej moją słabość, prawda? Młody lekarz potwierdził skinieniem głowy. Nie rozumiem, zaczął niepewnie. To jest małżeństwo z rozsądku. Mnie groził pręgierz, a ona oczekiwała dziecka. Uratowaliśmy się nawzajem. Jemu mógł to powiedzieć. Tarjaj wiedział o wszystkim od początku. Cecylia oczekiwała dziecka? Ale jak na Boga? Tak. Ale nie mów nikomu, że dziecko nie było moje, bardzo cię proszę. Nie chcielibyśmy, żadne z nas, żeby ludzie się o tym kiedykolwiek dowiedzieli. Nie, oczywiście. Aha, a więc jednak... Mruknął Tarjaj. Co? Nie, nic. Tak się tylko zastanawiam. Mamy pewnego przyjaciela i Cecylia zupełnie go oczarowała w czasie świąt. On jest bardzo do ciebie podobny, a ona była taka nieszczęśliwa, kiedy jej opowiedziałem o tobie. To pastor? Tarjaj skinął głową. Tak właśnie było, potwierdził Aleksander. Ale Cecylia straciła dziecko. Dostałem właśnie list. Biedna Cecylia, szepnął Tarjaj sam do siebie. Tak, mnie też to bardzo zabolało. Ze względu na nią, lecz także ze względu na siebie samego, byłem gotów uznać to dziecko za własne. Tarjaj milczał, marszcząc brwi. Aleksander był zdumiony, że tak szybko i tak głęboko zrozumieli się obaj. On jest kuzynem Cecylii, pomyślał, nie bardzo zdając sobie sprawę, co by to miało znaczyć. Czy to ma być wyjaśnienie, czy też ostrzeżenie? No dobrze, uśmiechnął się niepewnie. A jak wyglądają moje sprawy? Ja także bardzo bym chciał to wiedzieć. Jak? Przerwał im Brand, który przyszedł odwiedzić Jespera, leżącego na posłaniu obok Aleksandra. Brand, chodź, przywitaj się z mężem Cecylii, powiedział Tarjaj. To mój młodszy brat, wyjaśnił. Było nas trzech, ale Trond zginął przed paroma dniami. A ten młody blondynek na łóżku obok to nasz sąsiad, Jesper. Jest pan ranny, panie pułkowniku? Zapytał Brandt, który zobaczył oficerskie dystynkcje na płaszczu leżącym na zwyczajnej szpitalnej pryczy. Mów do mnie, Aleksander. Czyż nie jestem członkiem rodziny? Tak, naturalnie, witaj w rodzinie, uśmiechnął się Brandt serdecznie. Dziękuję. Właśnie pytałem twojego brata, co mi tak naprawdę jest. Tarjai zrobił bardzo oficjalną minę. Mówisz bez trudu, poruszasz głową, oczami i rękami, jak widzę, to bardzo dobrze. Czy masz bóle? Szczerze mówiąc, nie. Tego się właśnie bałem, pomyślał Tarjai. A możesz poruszać stopami? Ja ich po prostu w ogóle nie czuję. Uśmiechnął się Aleksander. Poważnie zmartwiony Tarjai podszedł do łóżka od strony nóg. Czubkiem noża ukuł Aleksandra w stopę, żadnej reakcji, najmniejszego drgnienia. Tarjai westchnął. Dostałeś kulę w plecy. Próbowałem ją wyjąć, ale ona utkwiła w bardzo niebezpiecznym miejscu. Dopiero teraz Aleksander uświadomił sobie całą powagę swojego położenia. Myślisz, że ja... W tej chwili jesteś sparaliżowany od krzyża w dół. Ale to się może cofnąć. Poczekamy parę dni i zobaczymy. Wszyscy umilkli zgnębieni. W końcu Aleksander się opanował. A co jest mojemu sąsiadowi? Brandt odpowiedział w imieniu kolegi. Jesper ma zmiażdżoną jakąś kość w stopie, ale nigdy nikt na świecie nie był tak ciężko ranny jak on. A Tarjai jest do tego stopnia pozbawiony uczuć, by uważać, że rana sama się zagoi, jeśli tylko Jesper będzie spokojnie leżał. Najcięższą chorobą Jespera jest tymczasem tęsknota za domem. Tak. To bez sensu, że wy, Norwegowie, musicie brać udział w tej wojnie. Zgłosiliście się dobrowolnie? Nie, wcielili nas siłą. Ty, moim zdaniem, też jesteś stanowczo za młody, powiedział Aleksander do Branda. Porozmawiam z kim trzeba, żebyście obaj mogli wejść do oddziału, który będzie transportował rannych do domu. Twarz Jespera pojaśniała z radości. Brand także poczuł ogromną ulgę. Kiedy przyjedziecie do Danii, możecie obaj mieszkać w moim domu, Cecylii, mówił dalej Aleksander. Ona się ucieszy, wiem o tym, ale z ciebie, młody człowieku, zwrócił się na koniec do najstarszego z braci, z ciebie zrezygnować nie możemy. Tej nocy Aleksander nie mógł zasnąć. Leżał i rozmyślał o swoim życiu, o tym, co minęło i co dopiero miało nadejść. Niewiele znajdował powodów do zadowolenia. Jedyne jaśniejsze punkty to była jego praca, z którą do tej pory radził sobie znakomicie, fakt, że był człowiekiem zamożnym i wreszcie spotkanie z Cecylią. Ale co ona teraz zrobi, jeśli paraliż nie ustąpi? Może odczuje ulgę? Nie. Tak źle o Cecylii myśleć nie mógł. Jednego jasnego punktu nie brał pod uwagę, mianowicie swego szlachetnego charakteru. Tylko że nad tym nigdy się po prostu nie zastanawiał. Wodził wzrokiem za Tarjajem, gdy ten chodził z lampą po namiocie, by po raz ostatni przed nocą popatrzeć na rannych. Z tym chłopcem nie wolno mi się zaprzyjaźnić zbyt blisko, pomyślał jeszcze bardziej zaniepokojony. On jest za bardzo podobny do Cecylii. Za bardzo podobny do Cecylii? Sam nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia swoich słów. Gdyby sobie to uświadomił, to byłby pewnie porządnie przestraszony. Wydawnictwo Nordi Press oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Margit Sandemo pod tytułem Grzech śmiertelny. Czyta Sylwia Nowiczewska. Dawno, dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia, lecz w zamian za to co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania. A kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem, dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda. Czy to prawda? Nikt nie wie. Pewnego razu w XVI wieku w rodzie ludzi lodu przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro i dlatego nazywano go Tengelem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. Rozdział pierwszy. Zima 1625. Cecilia Maiden stała na dziobie i obserwowała, jak statek wpływa do portu w Kopenhadze. Pogoda była kiepska i statek bardzo się spóźnił. Lutowy, wczesny zmierzch zapadł już nad miastem i nad portem, a zgniły, wilgotny chłód sprawiał, że od czasu do czasu musiała chuchać w palce, by je rozgrzać, bo marzła mimo futrzanych rękawic. Nie miała ochoty dotykać pokrytej smołą burty statku. Musiała więc stać na szeroko rozstawionych nogach, by nie upaść przy gwałtowniejszych manewrach. To jednak wielka przyjemność czuć na twarzy powiew morskiego powietrza. Kiedy się tak stoi na dziobie statku płynącego przed siebie, wydaje się, że człowiek włada całym światem. Wydarzenia ostatnich dni wspominała niechętnie. Co właściwie zrobiła ze swoim życiem? Choć może nie wszystko było wyłącznie jej winą. Nie byłabym w stanie ponownie spotkać Aleksandra Paladina. Pomyślała chyba już setny raz podczas tej podróży. Nie mogłabym spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że znam jego sekretne obciążenie. Czyż mogła przypuszczać, że ta znajomość będzie dla niej taka bolesna? Cecylia nigdy sobie do końca nie uświadomiła, co właściwie znaczy dla niej Aleksander. Wspominała pierwsze z nim spotkanie. Dzień, w którym przerażona i smutna, bo otrzymała właśnie z domu straszne wiadomości o stratach, jakie w jej rodzinie spowodowała zaraza, siedziała samotna w jednej z komnat zamku w dalekiej Danii. Wtedy to Aleksander Paladin wszedł do niej przez pomyłkę i w ciągu krótkiej rozmowy zdołał jej przywrócić ochotę do życia. Polubiła go od pierwszej chwili, a on potem wspierał ją stale w tym trudnym świecie intryg i podejrzeń. Jego obecność zawsze napełniała ją radością. Był jednym z królewskich dworzan, mężczyzną niezwykle przystojnym, obdarzonym siłą i autorytetem. Jego ciemne włosy, męskie, szlachetne rysy, smutny uśmiech. Och, ten uśmiech, który później w tak groteskowy sposób stał się przyczyną jej upadku. Aleksander Paladin był zawsze taki zamknięty w sobie i powściągliwy. Okazywał, że ją lubi, lecz nic więcej. Był kimś, na kim można polegać. Prawdziwym przyjacielem, który się o nią troszczył. Dlaczego zatem poznanie jego tajemnicy sprawiało tyle bólu? Czyżby jej, córce ludzi lodu i równie wyrozumiałych Maidenów, nie dostawało wielkoduszności? Dlaczego była tak wzburzona? To Tarjaj, młody kuzyn o niepospolitej wiedzy i ogromnej znajomości ludzkiej natury, wyjaśnił jej zagadkę Aleksandra. Stało się to właśnie teraz, podczas wizyty w domu w Norwegii. A jak ona na to zareagowała? Była, rzecz jasna, przestraszona i smutna, ale to chyba naturalne. Czy jednak koniecznie musiała rzucać się w ramiona młodego pastora Martina, tylko dlatego, że miał taki sam smutny uśmiech jak Aleksander? I że byli do siebie tak bardzo podobni? Niczego w życiu Cecylia nie żałowała tak szczerze, jak tego krótkiego, rozgorączkowanego spotkania z Martinem. Jakie to było nędzne. Dwoje ludzi, oboje gorzko rozczarowani i samotni, oboje tak samo spragnieni miłości, albo, żeby określić rzecz bardziej brutalnie, spragnieni kontaktu cielesnego. A teraz było jej wstyd. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie za mąż, będzie musiała stanąć twarzą w twarz ze swym małżonkiem i wyznać mu, że nie jest dziewicą. A co on na to powie? Czy nie odwróci się od niej i nie pójdzie swoją drogą? Statek wpłynął do portu. Na nabrzeżu nikt Cecylii nie oczekiwał, choć dwór został powiadomiony, że przyjedzie właśnie dzisiaj. Statek był wprawdzie spóźniony, lecz z zamku nie trudno dostrzec, że oto już przybył. Musiała zatem dostać się do domu piechotą, przejść sama nieoświetlonymi ulicami, gdzie po zakamarkach kryła się wszelka miejska hołota napadająca na podróżnych pod osłoną mroku. Na statku także nie widziała nikogo, kto mógłby jej dotrzymać towarzystwa. Cecylia ujęła zdecydowanie swój podróżny kuferek, wciągnęła głęboko powietrze, jakby chciała dodać sobie odwagi i zeszła na ląd. Niechętnie opuściła tłumne oświetlone nabrzeże i podążyła ku wyludnionemu o tej porze miastu, gdzie handel i wszelki ruch już ustał. Cecylia Maiden tym razem się bała. Sol z ludzi lodu, do której była podobna, zapewne przyjęłaby taką sytuację jako wyzwanie. Sol uwielbiała mrok i niepokój. Prawdopodobnie życzyłaby sobie pojawienia się jakiegoś napastnika po to, by móc na nim wypróbować swoją tajemną siłę. Cecylia nie posiadała jednak siły ludzi lodu, choć należała do nich. Mała i drobna, mogła polegać jedynie na sobie. Poza tym wiedziała, jakie zachowanie przystoi damie. Na królewskim dworze zawsze była damą w każdym calu. Tylko podczas pobytu w domu u swojej kochanej, wyrozumiałej rodziny mogła się zachowywać trochę swobodniej. Że jednak zapomni się aż tak i rzuci w ramiona pastora? Cecylia pochyliła głowę jak zawstydzony uczeń przed nauczycielem, albo jak pies umykający spod kulonym ogonem. Tak bardzo wstydziła się tego, co zrobiła tam, w przycmentarnej szopie. Jedyną pociechą była świadomość, że to pan Martinius podjął inicjatywę. Gdyby jej nie obejmował i nie szeptał uwodzicielskich słów o samotności i tęsknocie, nigdy by się to nie stało. Lecz słaba to pociecha. Przecież ona sama tego chciała, o, jak bardzo chciała. Bez przeszkód pokonała pierwszy odcinek drogi z portu. Tylko jakieś uliczne dziewczyny wołały za nią z wściekłością, żeby trzymała się z daleka od ich rewiru. Kłopoty pojawiły się tuż przed samym zamkiem. Przecznicę, którą musiała minąć, wypełniał hałaśliwy tłum jakichś ciemnych typów, jedynie nocą wychodzących z ukrycia. Bezdomni, pijacy, dziewki uliczne i przestępcy rozpalili pośrodku ulicy ognisko ze słomy i grzali się przy nim, przeklinając swój ponury los. Cecylia zawahała się, lecz musiała tamtędy przejść. Z sercem w gardle próbowała przemknąć się ukradkiem i jak najszybciej opuścić niebezpieczne miejsce. W oddali widziała rozległy, otwarty plac przed zamkiem. Tam także paliły się ogniska. Były tam konie i ludzie, było życie, lecz całkiem inne niż tutaj. Do placu nie było tak daleko, jak się Cecylii początkowo wydawało, lecz droga, którą musiała pokonać, Rozciągała się przed nią jak niemająca granic przestrzeń niebezpieczeństwa i lęku. Niezauważona dotarła prawie do wylotu przecznicy, ale kiedy już chciała odetchnąć z ulgą, usłyszała za sobą czyjś szyderczy głos i zamarła. No nie, spójrzcie tutaj! Wołał głos i Cecylia poczuła, że ktoś chwyta ją z tyłu za płaszcz. Odwróciła się gwałtownie i ujrzała bezzębne, rozdziawione w obrzydliwym uśmiechu usta oraz wstrętną męską gębę. Pojęła, że na nic nie zda się odgrywanie wyniosłej pewnej siebie damy szlachetnego rodu. Tutaj trzeba było postępować według zasady: bierz nogi za pas i zmykaj. Uwolniła się energicznym szarpnięciem i rzuciła do ucieczki. Dwóch mężczyzn pobiegło za nią. Cnotę jaśnie panienka będzie mogła zachować, bylebyśmy tylko dostali to! Zawołał jeden z napastników, chwytając kuferek. Cecylia zareagowała gorszą stroną swojej natury odziedziczonej po ludziach lodu. Powstrzymała się wprawdzie od uwagi, że jeśli chodzi o cnotę, to się spóźnili, ale wyszarpnęła się napastnikowi z całej siły i z rozmachem cisnęła w niego kuferkiem. Drewniana skrzynka uderzyła tak mocno, że rozbójnik zatoczył się i upadł. Tymczasem jednak nadbiegł jeszcze jeden, tak więc wciąż miała przeciwko sobie dwóch. Cecylia podniosła kuferek i zaczęła uciekać tak szybko, jak na to pozwalała długa spódnica. Goniący dopadli ją już na skraju otwartego placu przed zamkiem. Zdążyła jeszcze zauważyć w świetle ognisk, że w ich stronę zmierza grupa konnych żołnierzy. Jeden z napastników zacisnął z całej siły dłoń na ustach dziewczyny i starał się odciągnąć ją z powrotem w mrok, podczas gdy drugi próbował wyszarpnąć kuferek. Na moment Cecylia zdołała się jakoś uwolnić i zawołać o pomoc. Krzyk był krótki i stłumiony, bo napastnik znowu zatkał jej usta, zmuszając do milczenia. Któryś z żołnierzy usłyszał ją jednak i błyskawicznie zorientował się w sytuacji. Kilku konnych ruszyło na ratunek, co widząc rabusie, natychmiast puścili Cecylię i zniknęli pod bezpieczną osłoną ciemności. Czy wszystko w porządku, panienko? Zapytał brodaty oficer. Tak, dziękuję. Stokrotnie dziękuję wszystkim. Odparła zdyszana, z trudem trzymała się na nogach. Obok pojawił się drugi oficer. Ależ to Cecylia! Usłyszała dobrze znany głos. Dziecko drogie, co ty tu robisz? Spojrzała w górę. W chybotliwym świetle ogniska poznała rosłą sylwetkę Aleksandra Paladina, i jego widok sprawił jej niewypowiedzianą radość. W tym momencie zupełnie nie pamiętała o jego fatalnej tajemnicy. Widziała jedynie drogiego przyjaciela, dostojnego i nienaturalnie wielkiego, bo siedzącego wysoko na końskim grzbiecie, w lśniącej zbroi i czarnej pelerynie, w kapeluszu z szerokim rondem, przystrojonym piórami, w długich butach z ostrogami. Aleksander! Rozradowana uśmiechnęła się całą twarzą. On schylił się i ujął jej wyciągnięte dłonie. Wracasz z Norwegii? Tak, statek się spóźnił i nikt na mnie nie czekał. Mruknął coś pod nosem na temat bezmyślności dworskiej służby. O niczym nie wiedziałem, powiedział głośno. A poza tym mamy tutaj musztrę. Odwrócił się do czekających towarzyszy i wydał jednemu z nich jakieś polecenie. On musi zająć się panną Maiden, wyjaśnił, odprowadzić ją bezpiecznie do zamku. Zeskoczył na ziemię i oddał konia stojącemu najbliżej żołnierzowi. Jak dobrze, że wróciłaś, Cecylio, rzekł przyjaźnie, gdy szli w kierunku zamkowej bramy. Kopenhaga wydawała się pusta bez ciebie. Jak tam w domu? Och, tak miło jest choć na trochę odwiedzić rodzinę, Aleksandrze. Zaczęła mu z ożywieniem opowiadać o życiu w Grostensholm. Aleksander Paladin objął ją ramieniem. Wspaniale widzieć cię znowu taką radosną, kochanie. Dopiero teraz przypomniała sobie o tamtej strasznej sprawie. Jego wspaniały męski czar był nie dla niej. Mimowoli odsunęła się nieco, a on natychmiast cofnął ramię. Bez słowa minęli straże i weszli do prawego skrzydła zamku. Gdy zbliżali się do drzwi jej pokoju, Aleksander powiedział cicho: domyślam się, że teraz już wiesz. Cecylia skinęła głową. Jego oczy w świetle wiszących na ścianie lamp wydały się jej czarne i bezgranicznie smutne. Kto ci to wytłumaczył? Mój kuzyn, Tarjaj. Ten, który zna się na sztuce leczenia. Opowiadałam ci o nim. Oczywiście. I jak to przyjęłaś? Niezwykle trudno było rozmawiać o tych sprawach. Cecylia najchętniej uciekłaby do swojego pokoju i zatrzasnęła drzwi, ale on na takie potraktowanie przecież nie zasłużył. Ja przedtem nie rozumiałam twojej sytuacji, mam na myśli. Nigdy przedtem nie słyszałam o czymś takim, zupełnie się nie orientowałam, zupełnie. A potem byłam taka